Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papież modli się za zmarłego wczoraj w londyńskim hospicjum Charlie'ego Garda i wszystkich, którzy go kochali. Od dawna już śledził ich tragedię, wspierając wysiłki, by ratować życie dziecka. Nie dla przemocy w Wenezueli, mówi generał jezuitów, popierając biskupów tego kraju. Witam Państwa 29 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Zabieram ojcu małego Charlie'ego oraz modlę się za rodziców i za osoby, które go kochały, napisał papież wczoraj wieczorem na Twitterze, dowiedziawszy się o śmierci chorego niemowlęcia w londyńskim hospicjum. Franciszek już od tygodni śledzi tragedię dziecka i jego rodziców, niejednokrotnie zapewniając o swej modlitwie, jak też o poparciu ich pragnienia, by do końca starać się je leczyć. Watykański Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus gotów był je przyjąć i to samo proponowano w Stanach Zjednoczonych, ale ani Great Ormond Street Hospital, gdzie było ono hospitalizowane, ani też brytyjskie władze nie wyraziły zgody. W zeszły poniedziałek Connie Yates i Chris Gard zrezygnowali z dalszej walki w sądach o kontynuowanie terapii, przypisując winę za to nie tyle lekarzom, co opóźnieniom biurokratycznym i prawnym. Zgodzili się tym samym na odłączenie aparatury podtrzymującej życie ich syna, co nastąpiło wczoraj. Najbliższy piątek Charlie Gard miał obchodzić pierwsze urodziny. Bóg nie wyłącza wtyczki, nie pozwala też zwyciężyć złu. Miłość Boga, a z nią nasza, zwyciężyła również chorobę i śmierć Charlie'ego, powiedział Radiu Watykańskiemu prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, komentując tę bolesną historię. Arcybiskupa Vincenza Paglie zapytaliśmy, czego nas ona uczy. Powiedziałbym, że uczy nas przede wszystkim, jak pilnie trzeba promować kulturę towarzyszenia. Wszyscy mamy stanąć blisko chorego. Rodzice, krewni, lekarze, przyjaciele, całe społeczeństwo muszą znaleźć sposób prowadzenia dialogu, aby osiągnąć najlepsze rozwiązania dla tych, którzy nie domagają. To niestety w przypadku Charlie'ego nie miało miejsca. Pragnąłbym, aby ta historia pomogła naszym społeczeństwom wypowiedzieć trzy wielkie nie, mianowicie nie dla eutanazji, nie dla opuszczenia, nie dla uporczywej terapii, ale to wszystko dlatego, żeby powiedzieć wielkie tak towarzyszeniu, rozwojowi nauki, terapii bólu. W ten sposób tak dramatyczne momenty jak te, które wiążą się z końcem życia, będzie można zrozumieć w całej ich powadze jako konieczność, by wszyscy je odczuwali, bo przejście od życia do śmierci dotyczy wprost jakości naszego życia. Chciałbym przyłączyć się do głosu, intencji i stanowiska biskupów Wenezueli, bardzo zjednoczonych tak między sobą jako konferencja episkopatu, jak też z miejscowymi jezuitami czy innymi zakonami, stwierdził pochodzący również z tego kraju generał Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Arturo Sosa przyłączył się do apelu tamtejszych hierarchów, w którym sprzeciwiają się oni przemocy, jaka panuje w pogrążonym w kryzysie latynoamerykańskim państwie i wyrażają obawy przed dyktatorskimi zapędami władz.
Biskupi przyjęli bardzo odważne wspólne stanowisko, podkreślając, że pierwszą kwestię do rozwiązania stanowi cierpienie ludzi. Obecnie mieszkańcy cierpią z powodu braku podstawowych warunków do życia, ponieważ nie mają żywności ani bezpieczeństwa, lekarstw czy dobrze funkcjonującej szkoły. Brak tego wszystkiego, co jest częścią normalnej egzystencji. Współodczuwanie z ludźmi w ich bólu to konieczny sposób czynienia z polityki narzędzia służącego rozwiązywaniu problemów obywateli, zamiast widzenia jej jako walki o kontrolę czy przywileje, jakie władza może dać takiej czy innej grupie. Dlatego niezbędny jest dialog. Dialog, który postawi na pierwszym miejscu kwestię cierpienia mieszkańców, a następnie uwzględni różne stanowiska w owej sytuacji kryzysu. Dość już przemocy. Musimy być ludźmi zdolnymi do rozmowy oraz dojścia do porozumienia dla dobra wszystkich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Daję Słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Fragment z pierwszej Księgi Królewskiej opowiada, jak Bóg przyszedł do Salomona we śnie z pytaniem, czego młody król pragnie. Salomon nie znajduje się w najłatwiejszym położeniu na początku tego fragmentu biblijnego. Właśnie został królem, nie będąc tak naprawdę dostatecznie przygotowanym. Nie naznaczono go na następcę tronu od razu przy urodzeniu, a ponadto ojciec umarł dosyć wcześnie w jego życiu. Dlatego młodzieniec z losem całego narodu na barkach czuje się wyraźnie nieswojo. Jednak musiał podjąć postawione mu wyzwanie, więc zaczął spełniać królewskie obowiązki. Jeden z nich stanowiło składanie ofiar Bogu. I właśnie po takiej religijnej czynności w nocy Pan odezwał się do Salomona, mówiąc mu, by poprosił o cokolwiek. Młody człowiek położony w tak trudnej sytuacji mógłby się skupić wyłącznie na własnych problemach, na przykład prosząc o możliwą ucieczkę od nich w przyjemności, w bogactwa. Ciężar zadań do podjęcia wydałby się nieznacznie mniejszy podczas życia w dobrobycie. Albo starając się o wykorzenienie wszystkich wrogów jego królowania. Tak przynajmniej byłby spokojny o to, że przeżyje, pomimo zawiści wielu swoich braci i możnych. Salomon jednak myśli inaczej. Nie koncentruje się na sobie, ale rozumie, iż lud, którym przyszło mu rządzić, ma potrzeby. I to potrzeby ważniejsze od osobistych pragnień króla. Widząc postawę młodzieńca, warto spojrzeć na niektóre chwile, w których w momencie decyzji koncentrujemy się na sobie oraz na te, kiedy zauważamy jednak innych. Jaka zachodzi między nimi różnica? Których jest w Twoim życiu więcej i które dają większe spełnienie, zadowolenie? Król Salomon jednak nie do końca zapomniał o sobie w prośbie, jaką wyraził. I tu ukryta jest słuszność jego odpowiedzi na Boże pytanie. Nie zamknął oczu ani na własny strach oraz słabości, ani na swoje mocne punkty czy cechy pozytywne. Pamiętał, w czym jest dobry oraz czego mu brakuje. W ten sposób zauważył, że najlepszą drogę stanowi prośba o mądrość w rządzeniu, bo takiej pomocy potrzebowali zarówno Izraelici, jak i on sam. Czasem wydaje nam się, że aby postępować słusznie i dobrze, musimy całkowicie zapomnieć o sobie. Tylko że wtedy wypalimy się, zanim tak naprawdę zdążymy uczynić jakieś konkretne dobro. Bo owszem, należy zapomnieć o sobie, ale tutaj trzeba dodać jeszcze... z miłości. A prawdziwa miłość kocha wszystkich, także siebie samą. Inaczej staje się niezdrowym pracoholizmem czy pychą przekonaną, iż może zbawić świat. Czy nie zdarzyło ci się nigdy skupić zbytnio na innych ludziach lub rzeczach, także ostatecznie przyniosło to szkodę zarówno tobie, jak i otaczającym cię osobom? Salomon, stojąc przed trudną sytuacją podejmowania ciężaru rządzenia, potrafi usłyszeć Boży głos, a następnie odkryć, czego tak naprawdę mu w życiu potrzeba. Na koniec warto się zastanowić, jak ty zachowujesz się w podobnych sytuacjach? Jak dokonujesz wyborów, gdy właśnie masz podjąć jakieś nowe zadanie, którego wcale nie widzisz jako łatwe? Święty Paweł w drugim czytaniu, które pochodzi z jego listu do Rzymian, przypomina, iż Bóg stale nas wspomaga we wszystkim dla naszego dobra.
Wierzymy, że Bóg doskonale zna nasze serca, wie, co się w nich dzieje. Tylko On zna ich hojność, szlachetność, ale także małostkowość, egoizm. Wierzymy, że Pan chce naszego szczęścia i daje nam wszystko, co do tego osiągnięcia konieczne. Ale tutaj ze względu na to, iż czasami różnie to szczęście pojmujemy, zaczynamy mieć problemy i niejednokrotnie trudno nam uwierzyć, że wszystko, co mnie w życiu spotyka, ma sens i to, co jest złe, w dobro może się obrócić. Bywa, że za bardzo wpatrzeni jesteśmy w siebie, w nasze widzenie świata, w nasze rozumienie piękna, miłości, szczęścia i wtedy trudno nam widzieć dobro w czymś, co nas dotyka, boli, przejmuje. A gdyby odwrócić perspektywę i tak bardzo zapatrzyć się w miłość Boga, w Jego kochające, oddane nam serce. Gdyby tak naprawdę uwierzyć, że krzyż jest znakiem miłości, oddania, poświęcenia, ale także zwycięstwa i królowania. Jak wtedy patrzylibyśmy na to, co dzieje się wokół nas, w naszym życiu, na to, co nas spotyka i staje się naszym udziałem? Paweł pisze, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Aby zrozumieć lepiej te słowa, przeczytajmy ten werset w nowszym tłumaczeniu w Biblii, która została przetłumaczona z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Wierzymy przecież, że tym, którzy kochają Boga, wszystko służy dla ich dobra. Sens obu tych tłumaczeń jest ten sam, ale w tym drugim lepiej wybrzmiewa, jest lepiej widoczna ta swoista zależność między miłością do Boga a odkrywaniem dobra w codzienności. Tym bowiem, którzy kochają Boga, wszystko służy dla ich dobra. Kiedy więc zapatrzeni jesteśmy w Boga, naszego Pana i Mistrza, jak gdyby wszystko inne schodzi na drugi plan, albo inaczej, wszystko zaczyna nabierać innego znaczenia. Nie patrzymy już na otaczający nas świat i na to, co dzieje się w naszym życiu poprzez pryzmat chwilowej korzyści, zadowolenia, ale widzimy to w innej perspektywie tego, co tak naprawdę w dłuższym okresie czasu one oznaczają. Próbujemy w nich odkryć zamysł Pana. Co to znaczy w dłuższej perspektywie, w Bożej perspektywie, w Bożym zamyśle? Krzyż z perspektywy jednego dnia, Wielkiego Piątku, to wielka porażka, narzędzie okrutnych tortur. Najlepszym tego dowodem są uczniowie, którzy uciekli, nie poszli za swoim nauczycielem, a później będą mówić, że spodziewali się czegoś innego. Natomiast w perspektywie niedzieli zmartwychwstania to cudowne zwycięstwo, triumf miłości nad egoizmem, życia nad śmiercią. A w Bożej perspektywie, w Bożym zamyśle, krzyż od zawsze takim miał być i tego ma nas uczyć. Przykładem takiego przylgnięcia do Boga, zaufania Panu jest wielu świętych. Wśród nich święty Ignacy Loyola, który uczy nas, że z miłości do Pana Jezusa razem z Nim winniśmy wybierać ubóstwo, bo On był ubogi, prostotę życia, bo On takie prowadził, niezrozumienie przez świat, bo i Jego świat nie rozumiał. O wielką wiarę i przylgnięcie do Pana, nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach i o serce takie, które widzi nawet to, czego oczy nie dostrzegają, prośmy Najwyższego.
Ewangelia według świętego Mateusza przedstawia nam jutro z kolei przypowieści o skarbie ukrytym w roli, o kupcu poszukującym pięknych pereł i o połowie ryb przypominającym sąd ostateczny.
Wszyscy już od wieków walczą o szczęście, stąd nasuwa się pytanie, czym ono jest. Dlaczego każdy pragnie je odnaleźć, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, czy jest młody, czy w sile wieku, gdzie mieszka i z jakiego społeczeństwa pochodzi. Dziś Ziemię zamieszkuje prawie 8 miliardów ludzi i można powiedzieć, że niemalże tyle samo jest odmian szczęścia. Wielu z nas inaczej spostrzega te kwestie. Jedni są szczęśliwi, jak są bogaci, inni jak uda się im coś w życiu osiągnąć lub wyjść z trudnej sytuacji. Na przykład dla osoby bezrobotnej znalezienie często jakiejkolwiek pracy to ogromne szczęście. Dla głodujących kromka chleba, a dla kryminalisty wolność po odsiedzeniu wyroku. Dla miliardera zaś szczęście to zdobycie kolejnego miliona. Wszyscy szukają go tam, gdzie tylko chcą. Wciąż jednak podążają za kwestią, jak je zdobyć. Każdy z nas mógłby zapewne inaczej powiedzieć, czym jest szczęście. Są ludzie, którzy twierdzą, że zdobyć je można tylko ciężką i uczciwą pracą, ale także wzbogaceniem się, zdobywaniem swojej pozycji społecznej czy zawodowej, w końcu bycie zdrowym. Jednym do szczęścia potrzeba dużo, a innym niewiele. Aby osiągnąć satysfakcję, potrzeba wielu różnych czynników. Najczęściej może to być dobre zdrowie, atrakcyjny wygląd, bogactwo, własne umiejętności, poczucie wolności, a także posiadanie przyjaciół, rodziny, dobrej pracy. To wszystko, a także miłość, mają ogromne znaczenie w byciu szczęśliwym. Podpowiedzią dziś, jak zdobyć w naszym życiu szczęście, są dzisiejsze dwie przypowieści, które porównują Królestwo Boże do skarbu ukrytego w ziemi i do sieci rybaka. Aby jednak znaleźć skarb, szczęście, trzeba być radykalnym, trzeba pozbyć się wszystkiego. Co to znaczy? Czy nie jest to kolejna poprzeczka nie do przeskoczenia dla normalnego człowieka? Co znaczy sprzedać wszystko, co się posiada, aby nabyć znaleziony, ukryty w ziemi skarb? Jezus nie wymaga od nas na pewno rzeczy niemożliwych. Wiemy jednak, że tak łatwo przywiązujemy się do drobnostek, do rzeczy i spraw nieważnych, które na dobrą sprawę nam tylko przeszkadzają w codziennym życiu. Podstawowym warunkiem nabycia skarbu jest jego znalezienie, odkrycie, że jest to skarb, że warto temu wiele poświęcić, że warto coś za to dać. Ktoś kiedyś powiedział, tajemnica szczęścia jest prosta, przekonaj się, co tak naprawdę lubisz robić, a potem skieruj ku temu całą swoją energię. Od tej chwili twoje życie nabierze treści, a wszystkie twoje pragnienia ziszczą się łatwo i przyjemnie. Dopóki będziemy widzieli sprawy Boże jedynie z perspektywy przyzwyczajeń i tradycji, mniej lub bardziej rutynowych czynności, nie odkryjemy nigdy faktu, że Królestwo Boże jest prawdziwym skarbem. Powinniśmy akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy i korzystać z tego daru, jaki został nam dany. Czymkolwiek ten dar jest, musi on być wykorzystywany i to nie z pobudek egoistycznych, lecz z przekonania obowiązku względem Boga i przywileju uczestniczenia w dorobku służącym dla wspólnoty dobra. Wykorzystajmy ten czas dany nam od Boga, aby być szczęśliwymi tu na ziemi.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.